Rozdział 14. Dziewicze marzenia. Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Panna Izabela miała dużo znajomości i niemały spryt do charakteryzowania ludzi. Otóż każdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał tę właściwość, że można go było streścić w jednym zdaniu. Książę był to patriota. Jego adwokat, bardzo zręczny hrabia Łaciński, pozował na Anglika. Jej ciotka była dumną prezesową, dobrą. Ochocki dziwakiem, a Krzeszowski karciarzem. Słowem, człowiek była to jakaś zaleta albo wada, niekiedy zasługa. Najczęściej tytuł lub majątek, który miał głowę, ręce i nogi i ubierał się więcej albo mniej modnie. Dopiero w Wokulskim poznała nie tylko nową osobistość, ale niespodziewane zjawisko. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet 100 zdaniami. Nie był też do nikogo podobny, a jeżeli w ogóle można go było z czymś porównywać, to chyba z jakąś okolicą, przez którą jedzie się cały dzień i gdzie spotyka się równiny i góry, lasy i łąki, wody i pustynie, wsie i miasta. I gdzie jeszcze, spoza mgieł horyzontu, wynurzają się jakieś niejasne widoki, już niepodobne do żadnej rzeczy znanej. Ogarniało ją zdumienie i pytała się, czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota ludzka, a przynajmniej pozasalonowa. Wtedy zaczęła sobie rejestrować doznane wrażenia. Pierwszy raz wcale go nie widziała, czuła tylko zbliżający się jakiś ogromny cień. Był ktoś, który rzucił parę tysięcy rubli na dobroczynność i na ochronę jej ciotki. Potem ktoś grał z jej ojcem w karty, w resursie i co dzień przegrywał. Potem ktoś, który wykupił weksle jej ojca, może to nie Wokulski, następnie jej serwis, a następnie dostarczył różnych rzeczy do przyozdobienia grobu pańskiego. Ten ktoś był to zuchwały Dorobkiewicz, który od roku ścigał ją spojrzeniami w teatrach i na koncertach. Był to cyniczny brutal, który dorobił się majątku na podejrzanych spekulacjach po to, ażeby kupić sobie reputację u ludzi, a ją, pannę Izabelę Łęcką, u jej ojca. Z tej epoki pamiętała tylko jego grubo ciosaną figurę, czerwone ręce i szorstkie obejście, które obok grzeczności innych kupców wydawało się nieznośnym, a na tle wachlarzy, sakwojarzów, parasoli, lasek i tym podobnych galanterii po prostu śmieszne. Był to przebiegły i bezczelny kupczyk, który w swoim sklepie pozował na upadłego ministra. Był wstrętny, nawet śmiertelnie nienawistny, gdyż poważył się udzielać im zasiłki w formie kupna serwisu albo przegranych w karty do ojca. Dziś jeszcze myśląc o tym, panna Izabela szarpała na sobie suknię. Niekiedy rzuciwszy się na szezlong, biła pięściami sprężyny i szeptała: nikczemnik, nikczemnik. Sam widok niedoli, w jaką staczał się jej dom, już napełniał ją rozpaczą. A cóż dopiero, gdy ktoś wdarł się za zasłonę jej najskrytszych tajemnic i śmiał opatrywać rany, które ukryłaby przed samym Bogiem. Wszystko mogłaby przebaczyć, oprócz tego ciosu, jaki zadano jej dumie. Tu zaszła zmiana dekoracji. Wystąpił inny człowiek, który bez cienia dwuznacznej myśli powiedział jej w oczy, że kupił serwis, ażeby zrobić na nim interes. A zatem on czuł, że panny Izabeli Łęckiej wspierać nie wolno i gdyby to nawet zrobił, nie tylko nie szukałby rozgłosu albo wdzięczności, ale nawet nie śmiałby myśleć o tym. Ten sam człowiek wypędził ze sklepu Mraczewskiego, który poważył się złośliwie o niej mówić. Na próżno wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszowscy, wstawiali się za tym młodzieńcem. Na próżno odezwała się za nim hrabina ciotki, która rzadko dziękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie ustąpił, lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieugiętego człowieka. Nie tylko cofnął się, ale nawet dał Mraczewskiemu lepszą posadę. Nie robi się takich ustępstw dla kobiety, której się nie czci. Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny Dorobkiewicz, który na kwestyjną tacę rzucił rulon pół imperiałów. Ach, jakież to było kupieckie i jak on nic nie rozumie po angielsku. Nie ma wyobrażenia o języku, który jest modnym. Trzecia faza zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotki w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i spostrzegła, że on o całą głowę przerasta towarzystwo. Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali się o znajomość z nim, a on, ten brutalny perweniusz, odrzynał się od nich jak ogień od dymu. Chodził niezręcznie, ale śmiało, jakby salon ten był jego niezaprzeczoną własnością i posępnie słuchał komplimentów, którymi go zasypywano. Potem wezwała go do siebie najczcigodniejsza z matron prezesowa i po kilku minutach rozmowy z nim rzewnie zapłakała. Czyżby ten z czerwonymi rękoma perweniusz? Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, że Wokulski ma twarz niepospolitą. Rysy wyraziste i stanowcze, włos jakby najeżony gniewem, mały wąs, ślad brudki, kształty posągowe, wejrzenie jasne i przejmujące. Gdyby ten człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie, byłby bardzo przystojnym. Gdyby urodził się księciem, byłby imponująco piękny. W każdym razie przypominał Trostiego, pułkownika strzelców i naprawdę posąg gladiatora zwycięzcy. W tym czasie od panny Izabeli odsunęli się prawie wszyscy. Wprawdzie starsi panowie jeszcze obsypywali ją grzecznościami z powodu piękności i elegancji, za to młodzi, szczególnie utytułowani lub majętni, traktowali ją chłodno, a krótko. Gdy zaś zmęczona samotnością i banalnymi frazesami nieco żywiej odezwała się do którego, patrzył na nią z wyraźnym przestrachem, jakby lękając się, że ona chwyci go za szyję i natychmiast pociągnie do ołtarza. Świat salonów kochała panna Izabela na śmierć i życie. Wyjść z niego mogła tylko do grobu, ale z każdym rokiem, a nawet miesiącem, mocniej gardziła ludźmi. Pojąć nie mogła, żeby kobietę, tak jak ona piękną, dobrą i dobrze wychowaną, świat opuszczał dlatego tylko, że nie ma majątku. Cóż to za ludzie, Boże miłosierny! Szeptała nieraz, patrząc spoza firanek na przejeżdżające powozy elegantów, którzy pod rozmaitymi pozorami odwracali głowę od jej okien, ażeby się nie kłaniać. Czyżby sądzili, że ona wygląda ich? A przecież istotnie ona do nich wyglądała. Wówczas gorące łzy napływały jej do oczu, gryzła z gniewu piękne usta i szarpiąc taśmę zasłaniała okna firankami. Cóż to za ludzie, cóż to za ludzie! Powtarzała, wstydząc się jednak sama przed sobą rzucić na nich jakiś ostrzejszy epitet, gdyż należeli do świata. Nikczemnikiem według jej wyobrażeń można było nazwać tylko Wokulskiego. Na domiar szyderstwa losu z całej niegdyś falangi zostało jej tylko dwóch wielbicieli. Ochockim nie udziła się. On więcej zajmował się jakąś latającą maszyną, co za obłęd, aniżeli nią. Za to asystowali jej, zresztą nie narzucając się zbytecznie, marszałek i baron. Marszałek nasuwał jej na myśl zabitego i oparzonego wieprza, jaki czasem spotykała w rzeźniczych furgonach na ulicy. Baron znowu wydawał się jej podobnym do niewyprawnej skóry, których całe stosy można widywać na wozach. Obaj stanowili dziś ostatnie jej otoczenie, nawet skrzydła, jeżeli, jak mówiono, była naprawdę aniołem. Okropna kombinacja dwóch tych starców prześladowała pannę Izabelę dniem i nocą. Czasem zdawało się jej, że jest potępiona i że już za życia rozpoczęło się dla niej piekło. W podobnych chwilach jak topielec, który zwraca oczy do światła na dalekim brzegu, panna Izabela myślała o Wokulskim. I w bezmiarze goryczy doznawała cienia ulgi, wiedząc, że jednak szaleje za nią człowiek niepospolity, o którym dużo mówiono w towarzystwie. Wtedy przychodzili jej na myśl sławni podróżnicy albo zbogaceni przemysłowcy amerykańscy, którzy przez szereg lat ciężko pracowali w kopalniach, a których od czasu do czasu z daleka pokazywano jej na paryskich salonach. Widzi pani tego? Szczebiotała jakaś hrabianka, niedawno wypuszczona z klasztoru, pochylając wachlarz w pewnym kierunku. Widzi pani tego pana, który wygląda na woźnicę omnibusów? To podobno jakiś wielki człowiek, który coś odkrył, tylko nie wiem co. kopalnie złota czy też biegun północny, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale zapewnił mnie jeden margrabia z akademii, że ten pan mieszkał 10 lat pod biegunem. Nie, mieszkał pod ziemią. Okropny człowiek. Ja, będąc na jego miejscu, umarłabym z samego strachu. A pani, czy tak, żeby umarła? Gdyby Wokulski był takim podróżnikiem, a przynajmniej górnikiem, który zrobił miliony, 10 lat mieszkając pod ziemią, ale on był tylko kupcem, w dodatku galanteryjnym. Nie umiał nawet po angielsku, co chwilę odzywał się w nim Dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracyjnym gościom przynosił jedzenie z kuchni. Taki człowiek, co najwyżej, mógłby być dobrym doradcą, nawet nieocenionym przyjacielem, w gabinecie, gdy nie ma gości. Nawet mężem, boć spotykają ludzi straszne nieszczęścia, ale kochankiem. No, to byłoby po prostu śmieszne. W razie potrzeby najarystokratyczniejsze damy kąpią się w błotnych wannach, lecz bawić się w błocie mógłby tylko szaleniec. Czwarta faza. Panna Izabela kilka razy spotkała Wokulskiego w łazienkach i nawet raczyła odpowiadać na jego ukłony. Między zielonymi drzewami i obok posągów grubianin ten wydał się jej znowu innym, aniżeli za kontuarem sklepu. Gdybyż on miał dobra ziemskie z parkiem, pałacem, sadzawką. Prawda, że Dorobkiewicz, ale podobno szlachcic, synowiec oficera. Przy marszałku i baronie wygląda jak Apollo, arystokracja coraz więcej mówi o nim, a ten wybuch łez prezesowej. Nadto prezesowa w oczywisty sposób popierała Wokulskiego u swojej przyjaciółki hrabiny i jej siostrzenicy, panny Izabeli. Parogodzinne spacery z ciotką po łazienkach były tak nudne, a pogadanki o modach, ochronach i projektowanych w świecie małżeństwach tak dokuczliwe, iż panna Izabela miała nawet trochę żalu do Wokulskiego, że nie zbliża się do nich w czasie spaceru i choć z kwadrans nie porozmawia. Dla osoby z towarzystwa ciekawą jest rozmowa z tego rodzaju ludźmi, a pannie Izabeli chłopi na przykład wydawali się nawet zabawnymi swym odrębnym językiem i logiką. Chociaż kupiec galanteryjny, a do tego jeżdżący własnym powozem, nie musi być tak zabawny jak chłop. Bądź co bądź, panna Izabela nie doznała przykrej niespodzianki, usłyszawszy pewnego dnia od prezesowej, że pojedzie z nią i hrabiną do łazienek i że zatrzyma Wokulskiego. — Nudzimy się, niech więc nas bawi — mówiła staruszka. Gdy zaś około 1:00, wjeżdżając do łazienkowskiego parku, prezesowa ze znaczącym uśmiechem rzekła do panny Izabeli: — Mam przeczucie, że go tu gdzieś spotkamy. Panna Izabela lekko zarumieniła się i postanowiła wcale nie rozmawiać z Wokulskim, a przynajmniej traktować go z góry, ażeby sobie nic nie wyobrażał. O miłości naturalnie w owym wyobrażaniu sobie mowy być nie mogło. Panna Izabela jednak nie życzyła sobie nawet poufałej życzliwości. I ogień jest przyjemny, szczególnie w zimie, myślała, ale w pewnym oddaleniu. Tymczasem Wokulskiego nie było w łazienkach. Jak to? On nie czekał? Mówiła do siebie panna Izabela. Chyba jest chory. Nie sądziła, żeby Wokulski miał jakiś pilniejszy interes na świecie, aniżeli widzenie się z nią. Gdyby się zaś spóźnił, postanowiła nie tylko traktować go z góry, ale nawet okazać mu niezadowolenie. Jeżeli punktualność, mówiła sobie dalej, jest grzecznością królów, to już co najmniej powinna być obowiązkiem kupców.